Wiadomości w Radiu Maryja, zapraszam. Trwa wizyta apostolska Ojca Świętego Franciszka w Ameryce Łacińskiej. W poniedziałek papież przyleciał do największego miasta Ekwadoru, Guayaquil. Tam nawiedził sanktuarium miłosierdzia i modlił się przed wizerunkiem Chrystusa. Wezwał też wiernych do modlitwy w swojej intencji. Później papież udał się do parku Samanes, gdzie sprawował mszę świętą. W homilii Ojciec Święty nawiązał do Ewangelii o weselu w Kanie Galilejskiej. Papież zwrócił uwagę, że Maryja przez swoją postawę uczy nas składania naszych rodzin w rękach Boga, uczy modlitwy, rozpalając nadzieję, która nam wskazuje, że nasze troski są również troskami Boga.
Słowa "zróbcie wszystko, cokolwiek wam powie" do służących są także zachętą dla nas, abyśmy oddali się do dyspozycji Jezusowi, który przyszedł nie po to, aby mu służono, lecz aby służyć. Służba stanowi kryterium prawdziwej miłości. To, co nam pomaga. I tego uczymy się w rodzinie, szczególnie w rodzinie, w której stajemy się sługami jednych, drugich, ze względu na wzajemną miłość.
Ojciec Święty podkreślił, że rodzina jest wielkim bogactwem społecznym, którego inne instytucje nie mogą zastąpić. Musi być wspomagana i stymulowana, aby nigdy nie utracić właściwego znaczenia usług, jakie społeczeństwo świadczy swoim obywatelom, dodał Ojciec Święty.
Rodzina jest podstawą społeczeństwa i najwięcej przynosi samemu społeczeństwu. Najwięcej wnosi do wspólnego dobra wszystkich.
También forma una pequeña iglesia.
Rodzina tworzy także mały kościół, nazywany kościołem domowym, który wraz z życiem przekazuje czułość i miłosierdzie Boga. W rodzinie wiara miesza się z mlekiem matki. Dzieci, doświadczając miłości rodzicielskiej, odczuwają, jak blisko jest miłość Boga.
O godzinie 2 czasu polskiego powinien się rozpocząć kolejny punkt papieskiej wizyty. Kurtuazyjne spotkanie z prezydentem Republiki w Pałacu Prezydenckim Carondelet. Po nim zaplanowana jest wizyta w katedrze. W czasie tygodniowej pielgrzymki Ojciec Święty oprócz Ekwadoru odwiedzi też Boliwię i Paragwaj. Pielgrzymka zakończy się w niedzielę. Tygodnik do rzeczy publikuje nowe nagranie z tak zwanej afery taśmowej. Poseł Ryszard Kalisz i były prezydent Aleksander Kwaśniewski mieli rozmawiać o korupcji w MON. W sprawę mógł być zamieszany wicepremier i szef resortu Tomasz Siemoniak. Z nagranej rozmowy wynika, że Kalisz informacje o nieprawidłowościach w resorcie pozyskiwał od ówczesnego szefa SKW generała Janusza Noska. Ten miał mieć dowody na korupcję na szczytach władzy. SKW już w niedzielę zaprzeczyło tym informacjom. W poniedziałek Tomasz Siemoniak mówił, że nigdy i w żaden sposób nie był związany z żadną sprawą korupcyjną lub nieprawidłowościami. Podkreślał też, że nigdy nie naruszył prawa, wypełniając zadania szefa resortu obrony. Jeżeli wszystko okaże się jednak prawdą, to sprawę trzeba jak najszybciej transparentnie wyjaśnić. Mówi poseł Jarosław Zieliński, były wiceszef MSWiA, dodaje, że jakiekolwiek nieprawidłowości w MON to niepokojący sygnał.
To trzeba wyjaśnić ostatecznie, ale niestety warunki polityczne w Polsce w tej chwili są bardzo niesprzyjające tym wyjaśnieniom, bo pojawia się jakieś nagranie, zajmuje się tym prokuratura, potem te wątki kolejne umarza, aktorzy, antybohaterowie tych kolejnych odsłon oczywiście wypierają się, zaprzeczają temu, twierdzą, że niczego się nie stało, a to wszystko bardzo źle wygląda, dotyczy kolejnych niezwykle ważnych dziedzin, więc to wszystko powinno być, bo nie ma warunków do tego, ujawnione opinii publicznej raz, a nie dawkowane, ujawnione w pełni, żeby nikt nikogo tymi taśmami nie szantażował i żebyśmy jako i politycy, i opinia publiczna poznali pełną prawdę.
Do rzeczy napisało, że podsłuchana rozmowa Kwaśniewskiego i Kalisza odbyła się w październiku 2013 roku. Politykom towarzyszył znajomy Kwaśniewskich Włodzimierz Wapiński i niezidentyfikowany mężczyzna. Nagrana rozmowa trwa blisko 4,5 godziny. Pojawiają się w niej różne wątki, głównie polityczno-towarzyskie, podaje Tygodnik. Szybszy wzrost gospodarczy Polski jest kluczem do realizacji zapowiedzi programowych PiS-u, powiedział ekonomista dr Marian Szołucha w rozmowie z redakcją informacyjną Radia Maryja. Dodał, że kwoty dotyczące wydatków są dobrze policzone. Jeżeli chodzi o prognozy dochodów, można polemizować. Wyjaśnił, że nigdy do końca nie wiadomo, jaka będzie reakcja na zmiany podatkowe. Ekonomista podkreślił jednocześnie, że pozytywnie na dynamikę wzrostu gospodarczego wpłynie realizacja propozycji dotyczącej niskiego fiskalizmu i większej wolności gospodarczej.
Jeśli w Polsce będzie pracowało więcej ludzi, jeśli zarabiać będą oni więcej, to będą mogli i więcej wydać, a więc budżet dostanie odpowiednio większe sumy z podatku VAT czy akcyzy. Przedsiębiorcy będą mogli inwestować, a więc wzrost gospodarczy będzie się napędzał na zasadzie mechanizmu kuli śniegowej i tak dalej. Będzie nas stać na to, co zarzucają politycy Platformy Obywatelskiej, pani Beacie Szydło, że na dzień dzisiejszy pieniędzy w budżecie państwa na to, o czym ona mówi, nie ma.
W sobotę kandydatka PiS na premiera Beata Szydło wyliczyła, że 500 zł na każde drugie i kolejne dziecko, podniesienie kwoty wolnej od podatku do 8 tysięcy złotych, obniżenie wieku emerytalnego będzie kosztowało 39 miliardów złotych. Wśród źródeł finansowania propozycji wymieniła dodatkowe wpływy z VAT, uszczelnienie systemu podatkowego, opodatkowanie hipermarketów i banków. W ten sposób, według PiS-u, można uzyskać 73 miliardy złotych. Krytycznie do wyliczeń podchodzą politycy PO, a także część ekonomistów. Minister finansów Mateusz Szczurek stwierdził, że propozycje PiS-u nie bilansują się, a uszczuplenie dochodów jest w wielu elementach niedoszacowane. W niedzielę podobnie mówiła premier Ewa Kopacz, strasząc przy tym scenariuszem greckim. W odpowiedzi na to poseł Marcin Mastalerek mówił, że przedstawione w sobotę wyliczenia przygotowali eksperci.
Dość już z narzekaniem, dość z mówieniem, że się nie da. Niech Platforma przeprosi Polaków i przestanie przeszkadzać w naprawie Rzeczypospolitej. Ta ulotka, którą w poniedziałek posłowie Prawa i Sprawiedliwości będą rozdawali w całym kraju, to wyliczenia ekspertów. I eksperci mówią, można, da się i my jako Zjednoczona Prawica, jako Prawo i Sprawiedliwość tego dokonamy, zrobimy to, a jak Platforma twierdzi, że się nie da, niech przestanie przeszkadzać, niech przeprosi Polaków za 8 lat, niech sobie dadzą spokój.
Ulotki zawierają propozycje programowe, koszty ich realizacji i źródła ich finansowania. Poseł Elżbieta Witek została nowym rzecznikiem Prawa i Sprawiedliwości. Dotychczasowy rzecznik partii Marcin Mastalerek nadal będzie jednak pełnił funkcję rzecznika sztabu wyborczego Beaty Szydło, kandydatki na premiera. O zmianach poinformował prezes PiS Jarosław Kaczyński.
Stoimy w tej chwili przed ogromnymi zadaniami związanymi z kampanią wyborczą i w związku z tym doszliśmy do wniosku, że trzeba rozdzielić stanowisko rzecznika sztabu, tym rzecznikiem pozostaje pan Mastalerek i rzecznika partii i klubu. Dlaczego? W tej chwili trwa kampania skoncentrowana wokół osoby pani prezes Beaty Szydło, no ale za jakiś czas rozpocznie się kampania, gdzie będzie 1020 kandydatów, kandydatek i kandydatów. No i to już jest to, że jakby troszeczkę inne zagadnienie. Poza tym są przed nami posiedzenia Sejmu, posiedzenia Senatu, będzie wiele różnego rodzaju problemów, a pracy w sztabie jest naprawdę niesłychanie dużo.
Mówiąc o Elżbiecie Witek, prezes PiS powiedział, że jest ona doświadczonym parlamentarzystą, zorientowanym we wszystkich problemach naszego życia, szczególnie na kwestiach związanych z oświatą. Nowa rzecznik PiS podziękowała za rekomendację. Podkreśliła, że do nowego zadania podchodzi bardzo odpowiedzialnie.
Włączam się do drużyny, która, jak powiedział pan prezes, ma przed sobą wiele pracy. Proszę państwa, szanuję pracę wszystkich. Państwa dziennikarzy również i mam nadzieję, że to będzie działało także w drugą stronę. Będę dla państwa dostępna. Mam ogromną nadzieję, że ta współpraca będzie się naprawdę dobrze układała. Oczywiście dziękuję panu prezesowi za tę rekomendację i muszę powiedzieć, że ja nikogo nie zastępuję, ja po prostu dołączam.
Elżbieta Witek urodziła się 17 grudnia 1957 roku w Jaworze. Jest mężatką, ma dwie córki. Z wykształcenia jest nauczycielką. W 1980 roku ukończyła studia na Wydziale Filozoficzno-Historycznym Uniwersytetu Wrocławskiego. Pierwszy raz do Sejmu Elżbieta Witek dostała się z listy PiS-u w 2005 roku. Startowała w okręgu legnickim. Od 2011 roku wchodzi w skład komitetu politycznego tej partii. Adwokaci ostrzegają ministra sprawiedliwości, że jeśli nie przedstawi nowelizacji stawek, sądy nie otrzymają list adwokatów z urzędu. Szef resortu Borys Budka ma czas do końca miesiąca. Takie stanowisko w uchwałach przedstawiły dwie izby adwokackie z Opola i Katowic, a o sprawie napisała jedna z gazet. Środowiska adwokackie Środowiska adwokackie podkreślają, że stawki za sprawy z urzędu nie zmieniły się od 2002 roku. Problem ten dotyka szczególnie młodych członków palestry. Bez rozwiązania tych problemów pomoc prawna, którą powinno gwarantować państwo, staje się iluzoryczna, powiedział poseł i mecenas Arkadiusz Mularczyk.
Dochodzi do dosyć kuriozalnych sytuacji, gdy za reprezentowanie klientów na przykład w sprawach pracowniczych czy w sprawach rodzinnych adwokat dostaje 60 zł brutto. Więc tak naprawdę państwo zmusza adwokata do tego, żeby on przez czasami kilka lat prowadził sprawę, gdzie często jest kilkanaście rozpraw, tak naprawdę żeby tego dokładał. No przecież trzeba do sądu dojechać, paliwo kosztuje, trzeba rozprawę się przygotować, pisma procesowe. De facto po zakończeniu sprawy adwokat dostanie 60 zł brutto. To jest wszystko kuriozalne, no bo przecież kancelaria adwokacka wymaga utrzymania, płacenia czynszów, rachunków, podatków, więc tak naprawdę państwo przerzuca pomoc prawną na adwokatów, która de facto w tym przypadku ma być świadczona niemalże charytatywnie.
Resort Sprawiedliwości zapewnia, że trwają prace nad nowelą stawek adwokackich. Środowisko jednak sceptycznie podchodzi do kolejnych obietnic. Od 1 lipca obowiązuje nowa procedura karna. Według niej każdy oskarżony ma prawo do pełnomocnika z urzędu. Jednak sądy bez listy obrońców z urzędu nie będą w stanie tego zapewnić. Kancelaria premier Ewy Kopacz zataiła raport z kontroli druzgocący dla ZUS-u, a teraz obchodzi prawo i gra na czas. Takie zarzuty stawia prawnik Szymon Osowski ze Stowarzyszenia Sieć Obywatelska Watchdog Polska. Zastrzeżenia w sprawie mają też inni eksperci. O sprawie poinformował jeden z portali. Jawności raportu chce ZUS, jednak klauzula nałożona na dokument przez kancelarię premier uniemożliwia odniesienie się do pytań stawianych w sprawie kontroli, mówi Wojciech Andrusiewicz, rzecznik ZUS-u.
Zakład Ubezpieczeń Społecznych nie boi się upublicznienia raportu kancelarii premiera. Co więcej, stoi na stanowisku takim, że ten raport powinien być jawny, ponieważ to by służyło Zakładowi Ubezpieczeń Społecznych. Nie ma w tym raporcie nic, co by nas mogło niepokoić, nic, co wpływa na obsługę klientów, na obsługę świadczeń, na zbieranie składek. Wszystko to odbywa się na bieżąco. Tutaj nic nie dzieje się. Na pewno łatwiej byłoby Zakładowi Ubezpieczeń Społecznych dyskutować, gdyby raport był jawny, ale to nie do nas należy decyzja o jego upublicznieniu. To jest decyzja kancelarii premiera.
Nieprawidłowości opisane w raporcie bada już Wydział do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Apelacyjnej w Warszawie. Co więcej, stowarzyszenie złożyło w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym w Warszawie skargę na bezczynność prezesa Rady Ministrów w zakresie rozpatrzenia wniosku o udostępnienie informacji publicznej, poinformował portal. Po niedzielnym referendum, w którym Grecy odrzucili warunki stawiane przez międzynarodowych wierzycieli, strefa euro czeka na nowe propozycje ze strony Aten. Obok deklaracji współpracy zabrzmiały ostrzeżenia, że rozmowy z kredytodawcami będą teraz trudniejsze. W niedzielnym referendum w Grecji na nie zagłosowało 61,31% osób. Warunki pomocy mające ratować kraj przed bankructwem, ale oznaczające też dalsze oszczędności, poparło 38,69% głosujących. To demokratyczny sukces Grecji, która wypowiedziała się przeciwko dyktatowi m.in. Niemiec i Francji, ocenił Janusz Szewczak, główny ekonomista kasy krajowej SKOK. Teraz, jak dodał ekonomista, są dwa wyjścia.
Albo Grecy powrócą do swojej waluty, do drachmy, albo Unia będzie musiała umorzyć znaczącą część pewno długów greckich, dlatego że innego rozwiązania nie ma. To lekarstwo ordynowane Grekom przez Niemcy, przez kanclerz Merkel, okazało się być gorsze od choroby. Efekty zamiast lepsze są coraz gorsze. I właściwie dzisiaj to oksy, czyli to greckie nie, mówią nie tylko Grecy, ale coraz więcej narodów na świecie. Ludzi po prostu ma dość bycia niewolnikami. Pracy w coraz trudniejszych warunkach, coraz dłużej, za coraz niższe pieniądze, to światowe, międzynarodowe lobby lichwiarsko-bankowe po prostu poniosło klęskę w Grecji. Unia ma dramatyczne wyzwania. Wydaje mi się, że to może być początek końca wspólnej waluty euro.
We wtorek ma się odbyć szczyt przywódców państw strefy euro w sprawie Grecji. Tą informacją kończymy wiadomości w Radiu Maryja.